Kiedy zaczynałam się zajmować psychodietetyką, jednym z moich głównych celów było promowanie elastycznego podejścia do odżywiania. Mówienie o tym, że zdrowe odżywianie to niekoniecznie przestrzeganie rozpiski z dietą, że pacjenci mogą, a nawet powinni samodzielnie dokonywać wyborów, że w zdrowej diecie jest miejsce na słodycze i inne produkty rekreacyjne. I przyznam, że na tamten moment było to podejście dosyć innowacyjne. Dzisiaj szeroko mówi się o elastyczności w odżywianiu. Mówimy o tym, że jedzenie ma być nie tylko zdrowe, ale także przyjemne. Mówimy dużo o luzie żywieniowym, o tym, żeby odchodzić od stosowania diet, restrykcji, a nawet popadamy tu w pewne skrajności. I właśnie o tych skrajnościach i o tym, jakie może to nieść negatywne konsekwencje, mówię w tym odcinku podcastu.
Witaj w serii podcastów Instytutu Psychodietetyki pod tytułem Psychodietetyka dla specjalistów. Seria ta dedykowana jest dietetykom, psychologom i innym specjalistom zajmującym się zdrowiem. Zaprasza dr Anna Januszewicz.
W poprzednim odcinku podcastu mówiłam, że w grudniu nie zamierzałam nagrywać żadnych odcinków, a to jest już drugi odcinek, który powstaje spontanicznie. A skąd ten spontan? No stąd, że chodzą mi po głowie pewne przemyślenia, którymi chcę się z Wami podzielić i nie chcę z tym dłużej czekać, bo uważam, że teraz jest bardzo dobry moment na to. Mamy okres przedświąteczny, a więc pojawia się wyjątkowo dużo komunikatów w mediach społecznościowych, które zachęcają do tego, żeby w okresie świąt odejść od restrykcji, odejść od liczenia kalorii, żeby skupić się na radości płynącej z jedzenia, na czasie z bliskimi, żeby nie odchudzać się w czasie świąt, a wręcz zapomnieć w ogóle o wszelkich ograniczeniach. Oczywiście do tego typu komunikatów dodaje się najczęściej komentarz, że nie chodzi o to, żeby popadać w skrajności, żeby się objadać w czasie świąt, że we wszystkim można zachować zdrowy rozsądek, umiar, ale jednak proponuje się, żeby w czasie świąt nie skupiać się tak bardzo na tym, ile jemy, nie liczyć tego w żaden sposób, po prostu swoją uwagę przekierować na to, że są święta, a nie na zajmowanie się zasadami żywieniowymi. No i w sumie jako osoba promująca elastyczne podejście do odżywiania, promująca zasadę 4S, która mówi o tym, że dieta ma być nie tylko skuteczna, ale również smaczna, swobodna, sycąca, powinnam jak najbardziej przyklasnąć temu, że mówimy o cieszeniu się z jedzenia w święta, a nie o tym, żeby pilnować kalorii. No ale właśnie, nie wszystkie te komunikaty moim zdaniem są faktycznie pomocne. Nie wszystkie te komunikaty służą budowaniu zdrowej relacji z jedzeniem. A więc które z nich moim zdaniem nie są pomocne? Przytoczę kilka takich przykładowych wypowiedzi, które zaobserwowałam na profilach promujących tak zwaną zdrową relację z jedzeniem, które właśnie mnie zaniepokoiły. Pierwszy tekst to tekst z Instagrama, gdzie dietetyczka pokazuje swoje zdjęcie z jarmarku świątecznego i komentuje to w ten sposób, że te pączki, które je, pewnie mają milion kalorii, ale dzisiaj ją to nie obchodzi, ponieważ ona świętuje. Ktoś inny pokazuje burgera i pyta, jak myślicie, ile to może mieć kalorii? A za chwilę komentuje, że w zasadzie nieważne, ile to ma kalorii, bo przecież w jedzeniu nie tylko o kalorie chodzi. Gdzieś jeszcze czytam pytanie, jak myślicie, ile ciasta może dietetyk zjeść w czasie świąt? I odpowiedź na to pytanie, tyle, na ile ma ochotę. Jeszcze w innym miejscu ktoś ze specjalistów komentuje, że no wszystko wszystkim, ale żeby liczyć kalorie w czasie świąt, no to już rzeczywiście jest to przegięcie i świadczy to o niezdrowej relacji z jedzeniem, bo w święta powinniśmy świętować, a nie kalkulować. I takich przykładów mogłabym wymieniać. I choć są one od siebie trochę różne, pojawiają się w różnych kontekstach, to moim zdaniem płynie z nich bardzo podobny przekaz, który brzmi mniej więcej tak. Jeśli chcesz mieć zdrową relację z jedzeniem, jeśli chcesz wyrwać się z niezdrowej kultury diet, to po prostu wyluzuj. Po prostu ciesz się jedzeniem. Jeśli do tej pory martwiłeś się czy martwiłaś tym, ile jesz, ile co ma kalorii, to po prostu przestań się tym martwić. A już na pewno nie martw się tym w czasie świąt, uroczystości, bo to jest czas cieszenia się jedzeniem. No ale właśnie, od kiedy powiedzenie komuś, żeby się czymś nie martwił, sprawia, że ten ktoś przestaje się martwić? Bo ja, szczerze powiem, nigdy się z tym jeszcze nie spotkałam i to nie tylko w obszarze jedzenia, ale jakichkolwiek innych problemów. Jeśli coś nas trapi, to musimy to jakoś zaopiekować. I powiedzenie komuś, nie zwracaj uwagi na to, ile te wszystkie świąteczne rzeczy mają kalorii, po prostu pozwól sobie na jedzenie. Moim zdaniem osób, które martwią się o swoje nadmierne kilogramy, osób, które martwią się tym, że stracą kontrolę nad jedzeniem, nie uspokaja. Skąd to wiem? Bo słucham moich pacjentów, słucham moich studentów, osoby, z którymi dyskutuję na ten temat i które mówią mi o tym, jak one odbierają taki komunikat. Jedna z pacjentek powiedziała mi kiedyś, że ona w zasadzie zawsze ma wyrzuty sumienia, jeżeli chodzi o dietę, bo albo jest tak, że je za dużo i wtedy ma wyrzuty sumienia, że je za dużo, albo jest tak, że ona kontroluje swoją dietę, że ona nawet jak wychodzi do restauracji, to zastanawia się, co ile ma kalorii, wtedy ma wyrzuty, że nie potrafi jeść intuicyjnie. Także w każdej sytuacji czuję, że z jej relacją z jedzeniem jest coś nie tak. Natomiast moja studentka na zajęciach z psychologii jedzenia powiedziała mi, że ona poczuła się wyraźnie spokojniejsza po tym, jak ja wyjaśniłam, że monitorowanie tego, ile się je, co się je, jest naturalną potrzebą osób, które mają cele związane z masą ciała czy z odżywianiem. Ona należała do osób, które zrzuciły sporą liczbę kilogramów i dzisiaj była zainteresowana tym, żeby po prostu ten efekt utrzymać. Stąd ciągle się kontrolowała. Nawet podczas świąt, urlopów ciągle zwracała uwagę na to, co je, ile je, bo bała się, że przytyje. No i pojawiły się u niej takie wyrzuty sumienia, takie dylematy, czy z jej relacją z jedzeniem jest wszystko w porządku, bo przecież z każdej strony teraz słyszy, że powinna raczej skupić się na radości płynącej z jedzenia, a nie na liczeniu kalorii, na martwieniu się, czy tego nie było za dużo, czy to nie było za bardzo kaloryczne. Jeśli chociaż przez chwilę zastanowimy się nad sytuacją takiej osoby, to myślę, że łatwo zrozumiemy, że w jej przypadku ta koncentracja na tym, żeby mieć swoją dietę pod kontrolą, jest jak najbardziej adekwatna, bo ona już wie, że w przeszłości ta spontaniczność, niezwracanie uwagi na to, ile je, doprowadziło do tego, że te nadmierne kilogramy się pojawiły. No i dzisiaj ona chce działać w inny sposób, ona chce zachowywać się w sposób, który nie będzie powodował tego samego problemu. To jest jak najbardziej w porządku. To, czemu ja bym się przyjrzała, to to, czy ona potrafi to robić w sposób elastyczny, czy ona potrafi szukać tego kompromisu pomiędzy przestrzeganiem zasad, a czerpaniem radości z jedzenia. I właśnie dla mnie zdrowa relacja z jedzeniem to jest uczenie tego kompromisu, a nie mówienie wrzuć na luz. Innymi słowy, takie powtarzanie w koło, że zdrowa relacja z jedzeniem oznacza, że w różnych sytuacjach zapominamy o zasadach żywieniowych, nie zwracamy uwagi na to, co ile ma kalorii i po prostu cieszymy się jedzeniem, może być po prostu nieprzydatne dla tych osób, które faktycznie skupiają się na kontrolowaniu swojej masy ciała, na pracy nad nawykami żywieniowymi, bo dla tych osób ich cel jest bardzo ważny i nie pójdą one za komunikatem, który mówi odpuść te zasady, nie martw się, bo mają świadomość, wiedzę na temat tego, że to odpuszczenie może negatywnie odbić się na ich celach. Także takie osoby raczej po prostu tego nie przyjmą. Do nich raczej trafi komunikat: słuchaj, pozwól sobie na radość z jedzenia i pilnuj swoich zasad, ale w sposób elastyczny. Poszukaj kompromisu pomiędzy tym, żeby jedzenie było przyjemne, a tym, żeby zrealizować te swoje cele. Czyli na przykład, jeśli się odchudzasz, czy chcesz utrzymywać swoją masę ciała na odpowiednim poziomie, to wkomponuj sobie w bilans energetyczny te wszystkie rzeczy, które są dla Ciebie bardzo smaczne. Może odpuść te zasady, które możesz sobie odpuścić. Zastanów się, które zasady są kluczowe, a które mniej ważne. Czyli moim zdaniem to, co buduje zdrową relację z jedzeniem, tak jak już powiedziałam, jest to uczenie tego kompromisu i w takiej sytuacji ludzi uczy się pozostawania w sferze kontroli, ale takiej kontroli łagodnej, elastycznej, która faktycznie sprawia, że czują oni się spokojni. Natomiast mówienie nie licz kalorii, wrzuć na luz, moim zdaniem takich osób nie uspokaja. I być może osoby, które tego typu komunikaty promują, powiedziałyby mi teraz, nie, nam nie chodzi o to, żeby wrzucić na totalny luz i żeby w ogóle nie zwracać uwagi na to, co się je, tylko żeby czasami po prostu o tym zapomnieć właśnie w czasie świąt, w czasie jarmarku, w czasie imienin, urodzin i różnych innych imprez. I ja się zgodzę z tym, że takie okazjonalne, bardzo rzadkie odchodzenie od zasad żywieniowych niekoniecznie musi wróżyć jakieś problemy, że nawet jeśli ktoś się odchudza i od czasu do czasu odpuści kontrolę, dojdzie do jakiejś nadwyżki kalorycznej, no to jeszcze nie będzie oznaczało to efektu jojo, jeszcze nie będzie to oznaczało nadmiernych kilogramów, no bo taka nadwyżka musiałaby się pojawiać w miarę systematycznie. Natomiast jednorazowe sytuacje tutaj niewiele zmieniają. Ale no właśnie, pytanie, jaka jest szansa, że to będą sytuacje jednorazowe, że to będą sytuacje bardzo rzadkie? No i drugie pytanie, czy nam chodzi o to, żeby ten luz żywieniowy, ta radość z jedzenia to było coś, co się zdarzy od wielkiego dzwonu, wtedy, kiedy już jest wielka okazja, czy chodzi o to, żeby zdarzało się to przy różnych okazjach, nie tylko w święta, nie tylko raz w roku w Sylwestra, ale również podczas cotygodniowego, niedzielnego obiadu rodziców, również wtedy, kiedy koleżanki spontanicznie zamówią pizzę do pracy, żeby w różnych społecznych, codziennych sytuacjach ludzie mogli sobie luzować. A więc wtedy ten luz musi być takim luzem kontrolowanym, bo jeśli to będzie luz pod tytułem nie zwracam uwagi, ile to ma kalorii, po prostu odpuszczam, no to będzie prowadziło do tego, że te negatywne efekty w postaci nadmiernych kilogramów, w postaci jakichś problemów zdrowotnych będą się pojawiać. Także no, nie jest to ten kompromis, nie jest to ta równowaga, tylko jest to przegięcie w stronę nadmiernego jedzenia, w stronę nadmiernego luzu. I być może zastanawiasz się teraz, no dobra, ale czy ta kontrola, ten umiar to zawsze muszą oznaczać liczenie kalorii? Czy ktoś musi wpisywać wszystko do fitatu, żeby mieć swoją masę ciała pod kontrolą? No, może nie zawsze jest to konieczne, może niektórzy będą w stanie robić to w sposób intuicyjny. Natomiast jeżeli tego nie liczymy, to nigdy nie wiemy, czy rzeczywiście spożycie energii jest na odpowiednim poziomie, czy nie. Zwłaszcza jeśli mówimy o zachowaniach podejmowanych nie przez jeden dzień, tylko właśnie na przykład co weekend, albo przez okres świąteczny, albo przez okres urlopowy, czyli w takiej trochę szerszej perspektywie. I badania potwierdzają, że często nie dostrzegamy tego, ile jemy. Jeżeli ktoś pozwoli sobie spontanicznie na dodatkową garść bakalii, zrobi to kilka razy w tygodniu, jeśli w weekendy wybierze się na pizzę albo burgera i nie sprawdzi tego, czy ma to 500, czy może 1000 kalorii, jeśli zdecyduje się na dodatkowe ciacho, a gdzieś indziej na lampkę wina wieczorem, to w sumie robi to te różnice, które jeśli są powtarzane systematycznie, będą wpływały na to, że albo będą niwelowane efekty odchudzania, jeśli ktoś chce schudnąć, albo dojdzie do przyrostu masy ciała, do kumulowania się tej nadwyżki i w konsekwencji do pojawienia się problemów nadmiernej masy ciała. Także to nieliczenie to jest zawsze ryzyko i widzę, że ludzie często się tego liczenia boją, że wielu specjalistów uważa, że pozwolić pacjentowi liczyć kalorie to tak jakby już go wyprowadzić na ścieżkę zaburzeń odżywiania, a ja się z tym nie zgadzam, bo uważam, że liczenie kalorii to jest odwoływanie się do faktów, to jest postrzeganie jedzenia jako źródła energii i tak jak kalkulujemy nasze finanse, tak powinniśmy kalkulować nasze kalorie, zwłaszcza wtedy, kiedy te nasze posiłki nie są jakieś super regularne, jeśli zdarzają się dodatkowe okazje, to wtedy warto gdzieś spojrzeć na to, jak to wygląda. To tak dokładnie jak z naszym budżetem. Jeżeli nasze wydatki są bardzo powtarzalne co miesiąc, no to może nie musimy ich za każdym razem kalkulować, ale jeśli pojawiają się dodatkowe wydatki, jeśli co chwilę są jakieś okazje i na coś te pieniądze przeznaczamy, to warto sobie spojrzeć i zobaczyć, gdzie one się rozchodzą, czy nam ich starczy i tak dalej. Także no, nie uważam, że takie życie w oderwaniu od faktów tutaj cokolwiek buduje. Czasami trzeba po prostu tym faktom się przyglądać i kontrolować niektóre sprawy. A jeśli nie kontrolujemy, no to może pojawić się problem. No i jeśli chodzi o nadwyżkę energetyczną, to tym problemem są nadmierne kilogramy. I może ktoś mi w tym momencie powie, no tak, no to naturalne, że czasami nasza masa ciała się zmienia. Co z tego, że komuś po świętach zostanie kilogram albo dwa? Przecież to nie jest koniec świata. Za bardzo się skupiamy na tym, żeby wmawiać ludziom, że muszą mieć swoją masę ciała pod kontrolą. No, to, że ciągle mówimy o kontrolowaniu masy ciała, że nagłaśniamy problem nadwagi, otyłości, wynika z tego, że ten problem jest potężny, niesie ze sobą potężne konsekwencje i to dla zdrowia fizycznego i psychicznego, więc ja bym absolutnie tego problemu nie bagatelizowała. I oczywiście nie każdy okresowy przyrost masy ciała wróży nadwagę albo otyłość, ale mówimy tutaj o tym, że tak się dzieje, kiedy te sytuacje tego nadmiernego luzu pojawiają się po prostu systematycznie. Jeżeli chodzi o osoby, które są skłonne do odpuszczenia sobie kontroli, do pójścia za tymi komunikatami, zapomnij o kaloriach, zapomnij o zasadach, to sytuacja tych osób może wyglądać bardzo różnie. Albo jakimś sposobem uda im się utrzymać w tym wszystkim równowagę, pewien umiar. Na przykład wtedy, kiedy u takiej osoby dobrze funkcjonuje ta fizjologiczna regulacja odżywiania, czyli kiedy jest to osoba, która gdy poczuje sytość, to traci ochotę na jedzenie. Jeśli jest to osoba, która potrafi wsłuchać się w swoje sygnały fizjologiczne i za nimi podążać, a one wysyłają jej trafne podpowiedzi, to wówczas no, to wszystko może się odbywać poza taką kontrolą poznawczą, tak? Czyli nie trzeba liczyć kalorii, nie trzeba pamiętać o zasadach, po prostu można skupić się na sygnałach z ciała i w ten sposób nie doprowadzać do tego, że się przejadamy, że jemy za dużo. Czyli jest to wtedy tak zwane jedzenie intuicyjne. Ale problem z jedzeniem intuicyjnym jest taki, że wiele osób nie potrafi, bazując na intuicji, jeść adekwatnie do potrzeb energetycznych organizmu. Sama intuicja też nie jest wystarczająca do tego, żeby odpowiednio bilansować dietę. Także bazowanie na sygnałach głodu i sytości to na pewno jest jakiś sposób na zachowanie umiaru, ale jest to sposób bardzo nieidealny, albo może powiem tak, że on ma liczne zalety oczywiście, ale on nie jest dostępny dla każdego. On nie jest dostępny przede wszystkim dla osób, u których te ośrodki głodu i sytości z jakiegoś względu nie działają tak jak trzeba. Na przykład u osób, które mają ze sobą liczne próby odchudzania i które rozregulowały sobie te mechanizmy. Na przykład u osób z zaburzeniami odżywiania. Także no, bazowanie na swojej biologii czasami się sprawdza, a czasami nie sprawdza. Może kiedyś nagram odcinek o jedzeniu intuicyjnym, a póki co mogę odesłać Cię do naszego bloga, gdzie napisałam kiedyś artykuł o wadach i zaletach jedzenia intuicyjnego. Także tam rozwijam ten wątek, dlaczego nie jest tak łatwo po prostu zdać się na jedzenie intuicyjne, po prostu podążać za sygnałami głodu i sytości. I w ten sposób bez zaangażowania naszych myśli, bez skupiania się na kaloriach, super się kontrolować, to nie jest takie łatwe wbrew pozorom rozwiązanie. Nie każdy w ten sposób jest w stanie, przynajmniej nie z marszu, po prostu zachować równowagę. Czyli odpuszczanie sobie kontroli, zasad liczenia kalorii może nie doprowadzać do nadmiernego jedzenia, do wzrostu masy ciała, jeśli u kogoś ta regulacja fizjologiczna działa dobrze, albo jeśli ten ktoś żyje w środowisku, które sprzyja zdrowym nawykom. Na przykład te okazje do tego, żeby sobie poluzować, pojawiają się bardzo rzadko. Także zdarza się, że czasami te praktyki nie przynoszą nic złego i to jest ta bardziej optymistyczna sytuacja. Natomiast inna wersja jest taka, że to odpuszczanie będzie prowadziło do tego, że ktoś na przykład przytyje. I jeśli luz żywieniowy doprowadza do wzrostu masy ciała, to można oczekiwać, że relacja z jedzeniem takiej osoby będzie z czasem pogorszona. Bo albo będzie to osoba, która zacznie się szybko przejmować tym, że ta masa ciała wzrasta i wejdzie szybko na ścieżkę restrykcji żywieniowych po to, żeby pozbyć się tych kilogramów, albo ta osoba nie zareaguje i będzie dochodziło do kumulacji tych kilogramów, czyli w różnych sytuacjach będzie przybierać na wadze, dlatego że właśnie nauczy się luzować sobie, kiedy są okazje i w ten sposób z czasem będzie ważyć coraz więcej. No i albo w pewnym momencie zacznie coś z tym robić, zacznie się odchudzać, czyli też wejdzie na ścieżkę restrykcji żywieniowych albo pozostanie w problemie nadmiernej masy ciała. No i żaden ze scenariuszy tutaj nie jest za bardzo optymistyczny. Zarówno nadwaga, otyłość, jak i odchudzanie są czynnikami ryzyka dla różnych problemów zdrowia fizycznego i psychicznego, dla rozwoju zaburzeń odżywiania itd. Czyli można powiedzieć, że to, co sprzyja zdrowej relacji z jedzeniem, to jest po prostu utrzymywanie masy ciała na odpowiednim poziomie, bo wtedy ludzie nie muszą przechodzić na żadne diety, nie muszą doprowadzać do deficytu energetycznego, żeby te kilogramy zrzucać. Mogą jeść w odpowiedzi na sygnały głodu i sytości i to najbardziej sprzyja budowaniu zdrowej relacji z jedzeniem. Natomiast jeżeli zachodzi potrzeba kontroli poznawczej, zachodzi potrzeba tego, żeby narzucać sobie bardziej restrykcyjne zasady po to właśnie, żeby zrzucić te kilogramy, no to już zaczynamy, że tak powiem, majstrować w tej relacji z jedzeniem. Zaczynamy już wchodzić na ścieżkę, która jest ryzykowna, która właśnie może popsuć tą relację z jedzeniem. Na moim kanale YouTube jest taki odcinek, który mówi, dlaczego diety tuczą. Ja tam dokładnie omawiam, co się dzieje wtedy, kiedy zaczynamy się odchudzać, jak różne mechanizmy fizjologiczne i psychologiczne prowadzą do tego, że takie osoby mają tendencję do objadania się, że czasami rozwijają się u nich zaburzenia odżywiania. Także lepiej jest utrzymywać masę ciała na stałym poziomie przez dłuższy czas, niż w jakimś okresie doprowadzać do jej nadwyżki, a potem redukcji. A więc mogę powiedzieć, że te hasła, które mówią wyluzuj, odpuść sobie liczenie w okresie świąt, po prostu skup się na radości z jedzenia, a potem martw się tym, że masz te dodatkowe kilogramy, no to na pewno nie jest ta najzdrowsza wersja. Zdrowa wersja to jest taka, żeby cieszyć się jedzeniem przy jednoczesnym utrzymywaniu masy ciała na stałym poziomie. Żadne przegięcie ani w stronę nadmiernych restrykcji, ani w stronę przejadania się nie będzie tutaj dobre, natomiast i te restrykcje, i to przejadanie są ze sobą związane, no bo najczęściej jest tak, że po okresach przejadania się następują okresy restrykcji, dlatego że ktoś chce po prostu zrzucić te kilogramy, no i rozkręca się całe błędne kółko. Oczywiście nie są to moje subiektywne opinie, ale dane płynące z przeglądów badań, z metaanaliz, z których wynika, że właśnie nadmierna masa ciała, niezadowolenie z ciała, podejmowane restrykcje to są te kluczowe czynniki ryzyka dla rozwoju zaburzeń odżywiania. Jak również wiodące teorie wyjaśniające, jak dochodzi do rozwoju zaburzeń odżywiania, wskazują na istotną, dominującą rolę tych właśnie czynników. Także mamy solidne podstawy naukowe do tego, żeby twierdzić, że zachowanie masy ciała na stabilnym poziomie, na odpowiednim poziomie, będzie działało chroniąco, jeżeli chodzi o rozwój zaburzeń odżywiania. Obserwuję to także na co dzień w praktyce. Najczęściej słyszę historie, z których wynika, że do rozwoju zaburzeń odżywiania doszło w sytuacji, kiedy ktoś zaczął się odchudzać. A najczęściej ludzie zaczynają się odchudzać, jeśli dojdzie do jakiegoś wzrostu masy ciała. Czyli ktoś opowiada, że zawsze trenował, ale przytrafiła mu się kontuzja i przytył i później popadł w restrykcje i następnie w zaburzenia odżywiania. Ktoś inny mówi, że wszystko było w porządku do okresu ciąży, kiedy właśnie pojawiły się nadmierne kilogramy, a potem próby zrzucenia ich i znowu rozwój zaburzeń odżywiania nastąpił w wyniku tych restrykcji, które były podejmowane po to, żeby te nadmierne kilogramy zrzucić. Również historie osób, które w przeszłości cierpiały na zaburzenia odżywiania, pokazują, że dla takich osób wszelkie sytuacje, wszelkie okresy, w których dochodzi do wzrostu masy ciała, stanowią czynnik ryzyka dla powrotu tych nieprawidłowych, restrykcyjnych zachowań żywieniowych, powrotu symptomów zaburzeń odżywiania. Także ten luz, to cieszenie się jedzeniem, nie powinno odciągać ludzi od tej uważności na zasady żywieniowe, na kaloryczność jedzenia. Jednak mamy do czynienia z epidemią, z pandemią w zasadzie nadwagi i otyłości. Tak wiele osób boryka się z tym problemem, a im więcej osób borykających się z problemem nadwagi i otyłości, tym więcej osób z zaburzeniami odżywiania. Także jeśli komuś się wydaje, że promowanie luzu żywieniowego będzie prowadziło do zmniejszenia częstotliwości występowania zaburzeń odżywiania, to moim zdaniem jest w błędzie, bo tak jak już powiedziałam, zwiększenie tego niezdrowego luzu żywieniowego, tego który prowadzi do wzrostu kilogramów, doprowadza do tego, że w pewnym momencie ludzie wchodzą na ścieżkę restrykcji. Także nie tędy droga. Dobra relacja z jedzeniem to jest taka relacja z jedzeniem, która pozwala utrzymać masę ciała na stałym poziomie, która nie doprowadza do tego, że ta masa ciała jakoś wzrasta, że się kumuluje, że prowadzi z czasem do nadwagi, otyłości. Najsensowniej jest kierować do ludzi takie komunikaty, które z jednej strony pozwolą im utrzymać masę ciała na odpowiednim poziomie albo redukować ją wtedy, kiedy występuje otyłość, nadmierna masa ciała. Z drugiej jednak strony trzeba zawsze dbać o to, żeby to nie poszło w stronę nadmiernych restrykcji, żeby ta kontrola miała zdrową formę. I traktowanie każdego komunikatu, który przestrzega przed nadwagą, otyłością, który nawołuje w jakiś sposób do samokontroli, jako komunikatu, który wywołuje zaburzenia odżywiania, jest nadmiernym uproszczeniem, bo tym, co wywołuje zaburzenia odżywiania, to jest właśnie niezadowolenie z wyglądu, nadmierna masa ciała i nadmierne restrykcje. Oczywiście kultura diet, która mówi o sztywnej kontroli, która mówi o nadmiernych ograniczeniach, tak, to są prawdziwe przyczyny zaburzeń odżywiania. Natomiast nie jest rozwiązaniem promowanie pobłażliwości, nie jest rozwiązaniem bierność względem otoczenia, które ciągle zachęca nas do jedzenia, nie jest rozwiązaniem bierność względem tego, że my po prostu sobie jako ludzie nie radzimy z tymi wszystkimi pokusami w otoczeniu, korzystamy z nich, bo to otoczenie nas do tego zachęca. Jedzenie jest tak bardzo dostępne dzisiaj, jak jeszcze nigdy nie było. Jest bardzo kuszące i jednocześnie okazji do tego, żeby się ruszać, jest coraz mniej. Więc jeżeli nie będziemy nic robić w kierunku prewencji nadwagi otyłości, to będziemy mieć więcej ludzi z tym problemem, jak również więcej osób z zaburzeniami odżywiania. Także to jest wyzwanie, w jaki sposób tak promować zdrowe odżywianie, żeby nie prowadziło ono właśnie do tych nadmiernych restrykcji, żeby nie prowadziło ono do takich zgubnych praktyk, które w łatwy sposób doprowadzają do zaburzeń odżywiania. Promowanie pobłażliwości na pewno nie buduje zdrowej relacji z jedzeniem. Promowanie restrykcji nie buduje zdrowej relacji z jedzeniem. Nadwaga i otyłość, doprowadzanie do nadwagi i otyłości nie sprzyja utrzymaniu zdrowej relacji z jedzeniem. Trzeba szukać kompromisu pomiędzy tym wszystkim. I oczywiście ja się zgadzam z tym, że w wielu sytuacjach komunikacja kierowana do osób z zaburzeniami odżywiania, do osób, które mają poważne problemy z kontrolą jedzenia, skłonności do nadmiernych restrykcji, to powinna być inna komunikacja niż ta, która jest kierowana do osób bez takich problemów. Niemniej jednak nie oznacza to absolutnie, że osoby, które mają problem z kontrolą jedzenia, osoby z zaburzeniami odżywiania, nie potrzebują informacji na temat odżywiania. Moje doświadczenia są takie, że problemem tych osób jest przede wszystkim to, że one się źle kontrolują i potrzebują lepszych strategii kontroli, a nie mówienia im, żeby kontrolę odpuściły. Od wielu lat razem z moim zespołem zajmuję się terapią zaburzeń odżywiania i w tej pracy kładziemy mocny akcent na to, żeby właśnie ludzi uczyć innego sposobu kontroli, nie zabierać im kontrolę, bo to moim zdaniem niczego nie rozwiązuje. Może Cię to zdziwi, ale zaczynamy taką edukację kierowaną do osób z zaburzeniami odżywiania zawsze od wyjaśnienia tego, czym jest bilans energetyczny, i w ten sposób pokazujemy, że nadmierne restrykcje nie są potrzebne do tego, żeby utrzymywać masę ciała, żeby nie tyć. A często właśnie takie przekonania mają te osoby. Także uważam, że z osobami z zaburzeniami odżywiania należy w odpowiedni sposób rozmawiać o jedzeniu, o sposobach kontroli jedzenia. I nie jest to moje prywatne stanowisko, tylko w naszej pracy bazujemy na standardach pracy, które są oparte o dowody naukowe, o których to standardach mówiłam na ostatnim szkoleniu z pracy z pacjentem z zaburzeniami odżywiania. Na moim kanale YouTube natomiast znajdziesz odcinek, który mówi o tym, dlaczego liczenie kalorii nie tyle psuje relację z jedzeniem, co wręcz może ją naprawiać. Także jeżeli interesują Cię te tematy, to zachęcam do tego, żeby je zgłębić, a teraz już nie chcę tutaj otwierać kolejnych wątków, bo i tak ten podcast robi się długi i otwiera wiele tematów, także te tematy zostawię sobie na inne okazje. Zdaję sobie sprawę z tego, że ten temat, który tutaj dzisiaj poruszyłam, jest bardzo złożony i być może nie wiesz jeszcze, jak się w tym wszystkim odnaleźć. Może jeszcze nie masz jasności, jak szukać tego kompromisu. Może potrzebujesz odpowiednich narzędzi. Może potrzebujesz więcej wiedzy na temat tego, jak właściwie jako specjaliści powinniśmy z jednej strony promować zdrowie, promować zdrowe nawyki, nawoływać ludzi do tej samokontroli, a z drugiej strony zabezpieczać ich przed tym, żeby nie szli w nadmierne restrykcje, zapobiegać zaburzeniom odżywiania. To jest duże wyzwanie i będę oczywiście te wątki rozwijać w kolejnych odcinkach. A jeśli potrzebujesz kompleksowego przeszkolenia, kompleksowych informacji na temat tego, jak to robić, to zachęcam Cię do tego, żeby brać udział w naszych kursach, szczególnie w Akademii Pracy z Pacjentem, gdzie od A do Z mówimy sobie o tym, jak pracować z pacjentem tak, żeby jednocześnie pomagać mu rozwiązywać różne problemy z odżywianiem, budować tą zdrową relację z jedzeniem. Także dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że pomoże Ci on jakoś się odnaleźć w tym wszystkim, nie popadać w skrajności, znaleźć miejsce dla elastyczności żywieniowej i jednocześnie dla promocji zdrowia. Z całego serca tego Ci życzę i mam nadzieję, że spotkamy się przy okazji kolejnych odcinków albo na naszych kursach, szkoleniach, na które serdecznie Cię zapraszam. A i jeszcze tradycyjnie zachęcam do tego, żeby dać mi znać, co myślisz o tym odcinku, żeby podzielić się ze mną, jak Ci idzie wdrażanie tej wiedzy w praktykę, czy to jest wszystko dla Ciebie przydatne. Po prostu czekam na Ciebie na moim Instagramie, Facebooku, jeśli napiszesz słówko o tym, że wysłuchałeś bądź wysłuchałaś ten odcinek, to będę bardzo wdzięczna.